Czas reakcji w Radiu Szczecin.
A zatem pogoda jeszcze sprzyja grzybobraniu. Ja mieszkam blisko lasu, wiem co mówię i obserwuję, że są i grzybiarze, i grzyby. To za chwilę troszeczkę będzie o grzybach, ale najpierw powitanie. Witamy w czasie reakcji już po południu, prawie do godziny 13, jak zwykle nasz program. Witają Państwa Patryk Srokowski, który dzisiejszy program zrealizuje, Sławomir Orlik, który program przygotowywał i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry, 510-37-36. Proszę dzwonić pod ten numer, to jest numer do naszego studia i proszę śmiało brać udział w naszym dzisiejszym programie. 510-37-32 numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Dziękujemy za maile, dziękujemy za telefony zarejestrowane pod czujnym numerem. To wracamy teraz do grzybobrania. Nasz słuchacz ostatnio był. Proszę posłuchać.
Więcej śmieci jest. Ludzie nie rozumieją, nie szanują, nie rozumieją, nie chcą. Lenistwo, brak kultury, no po prostu śmieci jest multum. Puszek, butelek, woreczków, opakowań po kawie i innych rzeczach, które w fast foodach kupują. No tego jest zatrzęsienie w tym roku. Naprawdę zauważyłem, że tylko jest multum. Także, no przykro mi o tym mówić, ale brak kultury się powiększa, a nie pomniejsza. Myślałem, że recykling i to wszystko coś ludziom da do myślenia, ale widzę, że nic nie myślą, nie myślą o przyszłości, nie myślą o niczym, tylko o sobie.
Bardzo smutno zaczęliśmy nasz program, no ale cóż, to jest czas reakcji, takie są jego smaki. Niestety, no jeszcze nie byłem w tym roku na grzybobraniu takim prawdziwym gdzieś w głąb lasu. Nie poszedłem, nie obserwowałem, nie widziałem, ale na YouTubie można znaleźć całe mnóstwo filmów, które dokumentują właśnie to, proszę Państwa, jacy jesteśmy. No niestety, nie szanujemy siebie, naprawdę, nie mamy szacunku dla samych siebie. Nie wiem, czy to jest jakaś wyjątkowa taka przywara w skali europejskiej. Ci, którzy podróżują i widują i widzą, jak jest gdzie indziej, mogą coś na ten temat powiedzieć. Mam wrażenie, że nie jesteśmy wyjątkiem. No ale niestety to nie jest jakaś cecha ogólna. No pozostawiam to Państwu do skomentowania, gdyby ktoś chciał. 510-37-36 numer do nas, do studia, 32 na końcu numer czujny, a teraz Wojska Polskiego. Po raz kolejny, nie wiem już, który w czasie reakcji poświęcimy trochę czasu na przejścia, na wytłumaczenie, na czym polegają przejścia sugerowane, bo zatelefonował do nas słuchacz w tej sprawie.
Witam, Robert, stały słuchacz. Mam pytanko odnośnie nowo zbudowanej drogi Aleja Wojska Polskiego. Są tam takie miejsca wybrukowane, jakby przejścia dla pieszych. Nie ma tam jednak ani oznakowania poziomego, że to jest przejście dla pieszych, ani znaku, że to jest przejście dla pieszych. Piesi na gminie to wykorzystują, wręcz targają na jezdnie proste pod koła samochodów. Czy mają prawo do przejścia, czy nie? Ponieważ oznakowanie nie wskazuje, jednak jest to w jakiś sposób miejsce wydzielone. Proszę o komentarz w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No to w takim razie jeszcze raz przypomnimy. To są przejścia sugerowane, tak się to nazywa. Zielony Salon, tak nazywa się cały ten odcinek, przebudowany kompletnie Alei Wojska Polskiego. No i on jest w tej chwili strefą spowolnionego ruchu. Jeżeli pan wjeżdża, to na pewno pan zaobserwował, że tam jest ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. No generalnie ruch się zdecydowanie oczywiście zmniejszył w porównaniu do tej Alei Wojska Polskiego, jaką pamiętamy jeszcze sprzed przebudowy. No i w związku z tym spowolnieniem ruchu właśnie wybudowano te wyniesienia, które są sugerowanymi przejściami dla pieszych. I teraz najważniejsza rzecz. Pieszy na takim wyniesieniu, na takim sugerowanym przejściu nie ma pierwszeństwa. To nie działa tak jak zebra ze znakiem pionowym. Nie. Nie ma pierwszeństwa. Piesi najprawdopodobniej w większości nie zdają sobie z tego sprawy. Po prostu tak jak pan opowiada, wchodzą przyzwyczajeni do tego, że już teraz mają pierwszeństwo, więc można z zamkniętymi oczami. No i no tak trochę chyba organizator ruchu w tym miejscu, wychodząc z przekonania, no że skoro jest 30, to kierowca zdąży zareagować, a w dodatku wyniesienie, więc wiadomo, trzeba jeszcze bardziej zwolnić, żeby sobie nie uszkodzić samochodu. No a co, jeżeli to nie zadziała? Wydaje nam się, bo to tak jak powiedziałem, już wielokrotnie o tym w czasie reakcji mówiliśmy, wydaje nam się, że jednak jakieś znaki, jakieś ostrzegawcze, zwłaszcza dla pieszych, tam mogłyby stanąć, tak, żeby ludzie się przyzwyczaili po prostu do tych sugerowanych przejść i nie traktowali ich jak zwykłe przejścia dla pieszych. I zatelefonował do nas pan Maciej. Dzień dobry.
Tak, dokładnie.
Witam.
Serdecznie. No ja z takim zapytankiem, no bo cały czas kierowcą się obrywa za te przejścia, cały czas...
No nie, w tej chwili kierowcą. Powiedziałem o pieszych, że no, że może być tak, że nie znają właśnie tak bardzo dokładnie tych przepisów o przejściach sugerowanych i traktują je jak zwykłe przejścia dla pieszych.
Dokładnie, no i może czas by w końcu łaskawie się tam pojawiły służby dyscyplinujące, informujące. Nie muszą zaraz mandatować, mogą prewencyjnie pouczać pieszych, czy to policja, czy to straż miejska, żeby w końcu piesi się nauczyli tego, no bo mamy sytuację, która nie jest tylko w tym miejscu i nie jest to nowa sytuacja, a nagminnie jest to, jest z tym problem, no to może czas by prewencyjnie nauczyć pieszych i żeby to służby w końcu wykonały.
No panie Macieju, przekazujemy te sugestie do Straży Miejskiej i na policję. To w ogóle Zielony Salon tak oficjalnie, legalnie funkcjonuje od września tego roku. Wcześniej to był cały czas plac budowy, no ale może rzeczywiście tam służby mogłyby pojawić
ale,
się.
Ale takie przejścia nie są tylko w Zielonym Salonie.
Ja wiem, tak. Tak.
I jest ten sam problem w tych innych miejscach też.
Tak jest, panie Macieju. Dziękuję bardzo za telefon, pozdrawiamy. 510 37 i 36. Wczoraj był z nami pan Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Drogowego. Kilka tematów się pojawiło, między innymi przystanek autobusowy, który został przesunięty na ulicy Żwirki i Wigury, to jest szczecińskie Pogodno, Żwirki i Wigury, dalej Czorsztyńska, to są ulice jednokierunkowe. I łączą ulicę Witkiewicza z ulicą Mickiewicza. Dosyć spory ruch, wprawdzie pan Kacper twierdził, że niewielki. Z moich obserwacji, ale nie tylko moich, wynika, że jednak jest no przynajmniej średni. No ale najważniejsza rzecz, jeżdżą tamtędy autobusy komunikacji miejskiej. Przez dziesiątki lat zatrzymywały się na zatoczce, w zatoczce autobusowej, tuż przed skrzyżowaniem i przed przejściem dla pieszych, przed skrzyżowaniem z ulicą Wita Stwosza. No ale teraz okazało się, że jest to niebezpieczne, bo właśnie za blisko tego przejścia i autobus zasłaniał widoczność, zatem przesunięto ten przystanek do tyłu, ale ponieważ jest to ulica jednokierunkowa z jednym pasem tylko, no to autobus, który się zatrzymuje, blokuje cały ruch. O tym opowiadała nasza słuchaczka. Wczoraj pan Kacper wyjaśniał, że już tego się zmienić nie da. No a przy okazji pan Kacper, kiedy był naszym gościem, czyli Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, były telefony z prośbami i z zapytaniami do Zarządu Dróg dotyczące na przykład wiat przystankowych w Dąbiu i w Załomiu.
A dzień dobry, mieszkanka Prawobrzeża. Pytanie dotyczące organizacji przystanków. Chodzi mi o ulicę Goleniowską, Kniewską, Lubczyńską, Parkową. Te, które prowadzą od Dąbia do Załomia. Nowe przystanki na Kadmowej również. Praktycznie nie ma tam wiat przystankowych. Jest mnóstwo zakładów pracy, mnóstwo osób czeka. Teraz robi się już zimno, dużo pada. Czy miasto planuje Zarząd Dróg Transportu Miejskiego jakąkolwiek wiatę tam dostawić, bo na te kilkanaście przystanków są chyba tylko 3 czy 4 wiaty, gdzie można się schronić. I powinny one być duże, żeby pomieściły dużo osób jednorazowo, z uwagi na to, że jest tam mnóstwo miejsc pracy i sporo osób na tych przystankach się gromadzi. Będę wdzięczna za interwencję. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten telefon. To nie jedyne pytanie i nie jedyna sugestia do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Z pewnością pan Kacper Reszczyński będzie jeszcze gościł w naszym programie. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu. I wtedy między innymi o wiatach przystankowych na ulicy Goleniowskiej. Pan Piotr do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry. Ja chciałem tylko jeszcze w nawiązaniu do tych nieszczęsnych przejść sugerowanych przekazać takie spostrzeżenie. Wczoraj jechałem na Niebuszewie, niedaleko dworca przebudowanego niedawno, też tam są tego typu przejścia sugerowane i jest też to spowolnienie ruchu. No i co tu się dziwić, że dzieci nie wiedzą, kierowcy nie wiedzą, skoro widziałem instruktor Elki sam, nie wiem, prawdopodobnie.
Sam nie wiedział.
Sam nakazał zatrzymać się swojemu
kursantowi, tak, żeby przepuścić pieszego, tak?
Tak, sam byłem świadkiem takiej sytuacji. No to jeżeli tak już uczymy, nie wiem, czy to jest jakiś nadmiar uprzejmości, czy na egzaminach jest to jeszcze jakoś tak rozpatrywane. Nie,
egzaminy nie sprawdzają naszego poziomu uprzejmości. Co więcej, dodam, jeżeli chodzi o uprzejmość na drodze, to czasami bywa tak, albo nawet często bywa tak, że ta uprzejmość jest kosztem innych kierowców i często po prostu jest wbrew przepisom ruchu drogowego, kiedy widzę kierowców, którzy zatrzymują się, żeby z podporządkowanej kogoś wypuścić, a za nimi cały sznur po hamulcach, to tak, bo ktoś chce wyjść na dżentelmena, tymczasem tak naprawdę blokuje ruch i bywa, że stwarza sytuacje niebezpieczne. Powiem panu inaczej, znam jednego instruktora, egzaminatora właściwie w ORD-u, który za podobną historię oblał egzamin, dlatego że kursantka zatrzymała się będąc na rondzie i chciała wpuścić wjeżdżający na rondo tramwaj. Nie było tłumaczenia, stwierdził, że tak nie powinno być, tramwaj nie ma pierwszeństwa przy wjeżdżaniu na rondo, a ona zatrzymując się stworzyła niebezpieczną sytuację, bo za nią mogły jechać inne pojazdy, więc wie pan co? Co egzaminator, to inaczej. Prawda?
Jeżeli mogę jeszcze, nawiązaniu do tego, co pan powiedział, jeszcze taka moja jedna obserwacja też w sumie dotyczy między innymi niebuszowa. Przy wjeżdżaniu z ronda, mówię teraz o autobusach, tu się robią ciekawe sytuacje, bo z tego, co znam przepisy, nie ma autobus w tym momencie pierwszeństwa, tramwaj owszem jako pojazd szynowy i też się dzieją ciekawe sytuacje, bo część kierowców jedzie, część wpuszcza. Też może warto by było na tą kwestię zwrócić uwagę i jakoś ją tam nagłośnić, jak to faktycznie wygląda, bo dużo jest w tej chwili tego typu...
Mówi pan o rondzie Giedrojcia?
Przykładowo, tak, ale na większość...
Ale tam nie ma patów, czyli pasów połączonych tramwajowo-autobusowych, autobus
to jeździ rondem,
tak, normalnie.
Tak, no ale jak...
Aha, wjeżdża z pata i że wjeżdża na rondo i myśli, tak, że ma pierwszeństwo. Nie ma pierwszeństwa.
No nie, może akurat ja osobiście nie zauważyłem, a żeby były jakieś problemy, ale no są takie sytuacje dwuznaczne i niektórzy mniej doświadczeni kierowcy stają, niektórzy jadą i też się robi tak, że tak powiem, wesoło.
Tak, z tego co pamiętam, to na Kołłątaja jest pas autobusowo-tramwajowy, tak? Proszę mnie skorygować. I mówi pan o tej sytuacji, kiedy włącza się, no włącza, nie no, bo wjeżdża na rondo. Nie no, oczywiście, nie ma pierwszeństwa.
Dokładnie. Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Piotrze, pozdrawiamy i do usłyszenia. Zaczęliśmy od grzybobrania i od tego smutnego... Od tej smutnej obserwacji naszego słuchacza, że jest mnóstwo śmieci w lesie, a wcześniej otrzymaliśmy maila w tej sprawie, w podobnej sprawie i także ze zdjęciem. Zanim przeczytam, co w tym mailu i zanim państwa, ale już można zajrzeć na naszą stronę internetową i zobaczyć, to przywitam gościa. Pan Bartosz Biegus, wójt Starego Czarnowa. Dzień dobry panie wójcie, witam.
Witam serdecznie, dzień dobry państwu.
Stertę śmieci zgłaszałem pierwszy raz w 2017 roku, zaczyna nasz słuchacz, później co 2-3 lata i ostatnio w tym roku. Zawsze w szoku, że to nadal tam leży, zagrażając na przykład pożarem. Z tego co wiem, 30 centymetrów na działce rolnika przylegającej do granicy Puszczy Bukowej. Pierwszy raz była wizja lokalna Straży Leśnej, chyba z Gryfina, z urzędnikami. To było latem 2017 roku. Do dziś nic się nie dzieje. Byłem tam kilka razy, specjalnie na spacerze, żeby to zaobserwować. No, oczywiście odpowiedzi, że Urząd Starego Czarnowa nic nie może, dla mnie nie jest tłumaczeniem. Park krajobrazowy, co ze świadomością urzędników, pyta nasz słuchacz. Gdyby powstał pożar, leży tam szkło, butelki, plastik, opakowania po oleju. Uważam, że to stanowi zagrożenie. Panie wójcie, pan zna tę sytuację, tak?
Tak, to no, najpierw może tytułem wstępu powiem, że wójtem Starego Czarnowa jestem od pół roku. Jak wczoraj dostałem maila od państwa na skrzynkę, byłem zszokowany faktem, że przez 7 lat nic w tej sprawie nie zrobiono. Pojechaliśmy z pracownikami na miejsce.
Dobrze, panie wójcie, dlaczego przez 7 lat nic z tym nie zrobiono? Czy tak jak pisze słuchacz, że nie wiem, zgłaszał wielokrotnie, ale ponieważ to już jest na działce prywatnej, tak? Ustalmy to. To zawsze wszyscy stwierdzali, że nic się nie da zrobić.
No my potwierdziliśmy, że te odpady są i zgodnie z kompetencjami dzisiaj rozpoczynamy postępowanie administracyjne. Ten grunt faktycznie należy do właściciela prywatnego. Po powrocie jakby z terenu sprawdziliśmy sobie w dokumentacji, odnaleźliśmy teczkę sprawy sprzed lat. Jak wpłynęło zgłoszenie tam słuchaczom w 2023 roku, pracownicy gminy pojechali wówczas w teren, stwierdzili, że te śmieci tak naprawdę są na terenie lasów i napisali pismo do nadleśnictwa Gryfino, aby tą sprawą się zajęli. Nadleśnictwo odpisało, że po wykonaniu pomiarów stwierdzają, że to jest działka prywatna. Następnie gmina 29 czerwca napisała do właścicieli nieruchomości pismo o uprzątnięcie tego terenu w terminie 2 miesięcy. Właściciele to pismo odebrali, mamy potwierdzenie, ale w tej sprawie nic nie zrobili. Czemu moi poprzednicy nic z tym faktem nie zrobili? Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo tu nie pracowałem, ale my jak najbardziej podejmujemy temat i już teraz działamy.
Dobrze, na czym te działania polegają?
No, rozpoczynamy procedurę postępowania administracyjnego przede wszystkim, bo wcześniej padło takie pismo z prośbą jakby do właściciela, który nic z tym jakby nie zrobił. Zawiadomimy także o tym fakcie Komendę Powiatową Policji w Gryfinie, że te śmieci są. Zakładam, że po tych 7 latach sprawcy nie ustalą, a zgodnie z ustawą o odpadach jakby osobą odpowiedzialną za uprzątnięcie będzie właściciel tego terenu. Jeśli tego nie wykona, zrobimy to my i obciążymy go po prostu opłatą.
Czyli właściciel nie jest ustalony w tej chwili?
To znaczy właściciel nieruchomości jest nam znany, ale zakładamy, że te śmieci zostały po prostu podrzucone.
Być może podrzucone, ale zgodnie z ustawą właściciel nieruchomości odpowiada. Tak, no nie można składować po prostu na swojej nieruchomości gruntowej, nie można robić wysypiska śmieci.
Zgadza się, tym bardziej, że już ten właściciel, mamy potwierdzenie, że od roku 2023 wie, że te śmieci na jego działce się znajdują.
Mhm. No dobrze, to w takim razie właściciel jest znany, teraz konkretne pisma z żądaniem uprzątnięcia, a jeżeli tego nie zrobi, to zrobicie to i obciążycie go kosztami, tak?
Zgadza się, tak.
No dobrze, to w takim razie dziękujemy za rozmowę i czekamy na szybką reakcję. Pan Bartosz Biegus, wójt Starego Czarnowa, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie wójcie, za rozmowę.
Pozdrawiam.
Pozdrawiamy i do usłyszenia. 510-37-36, numer do naszego studia. Nasz słuchacz dzisiaj przed programem zatelefonował ze skargą, poskarżył się na Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Urzędzie Wojewódzkim, że nikt tam nie odbiera telefonów.
Dzień dobry, tutaj stały słuchacz ze Szczecina. Spróbujcie dodzwonić się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie, do na przykład działu realizacji zadań o zakresu poziomu potrzeby wsparcia, czy innych działów z wyjątkiem administracji. Dla mnie to zadanie serii niemożliwych do zrealizowania, ale spróbujcie.
No, to spróbowaliśmy.
Witaj. W Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie. Jeżeli dzwonisz w sprawie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wybierz 1. Ustalania poziomu potrzeby wsparcia, wybierz 2. Jeżeli chcesz połączyć się z pracownikiem punktu udzielania informacji, wybierz 1.
No właśnie, trochę dłużej porozmawiałem z pracownicą Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Pozdrawiam, bardzo sympatyczna rozmowa z życzeniami miłego dnia z obu stron, a więc można, zapytałem, czy były jakieś problemy techniczne, bo dowiedzieliśmy się, że wcześniej mogły być problemy z połączeniem. Pani powiedziała, że czasami bywa tak, że jest tak dużo interesantów, że trzeba trochę dłużej poczekać. 510-37-36, wracamy do spraw drogowych. Teraz osiedle Kasztanowe. To już nie jest gmina Szczecin, ale tam jest niebezpiecznie, o czym informuje nasza słuchaczka.
do czasu reakcji w związku z bezpieczeństwem na drodze i przystankami i komunikacją miejską na osiedlu kasztanowym na prawobrzeżu naszego miasta. Zrobiono większość dróg, właściwie wszystkie, z prawem pierwszeństwa wyjazdu z prawej strony. Niestety nie zadbano o to, żeby ta widoczność była taka jak potrzeba, dlatego że na wielu płotach są reklamy, które zasłaniają możliwość sprawdzenia, czy z prawej strony nikt nie nadjeżdża. Zmieniono układ dotyczący kursowania linii autobusowych. W dwie różne strony jeżdżą, w związku z czym ta widoczność tam jest po prostu potrzebna. Nie są również przycinane krzaki, które są przy skrzyżowaniach i to też utrudnia widoczność. Teraz jak liści nie ma, to jeszcze nie jest taki problem. Natomiast w momencie, kiedy tych liści jest bardzo dużo, naprawdę nic nie widać, przynajmniej w dwóch miejscach, jak sprawdza się, czy nie trzeba ustąpić pierwszeństwa pojazdom z prawej strony. Podobna sytuacja jest również, tylko że to już nie Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, tylko bardziej chyba Kolej, z uwagi na to, że na przejeździe na ulicy Kablowej tam też jest zrobione nowe rondo, ale niestety nie zadbano o to, żeby była widoczność i nie wykoszono stamtąd samosiejek, drzewek, krzaków i tam na pewno nie jest zachowane przepisowe 10 czy 15 metrów, żeby można było dobrze się rozejrzeć i żeby nie dochodziło tam do wypadków i kolizji, zwłaszcza, że jest tam duża strefa ekonomiczna, dużo dużych pojazdów nadjeżdża, autobus zawraca, więc tam również przydałoby się wykosić i zadbać o to miejsce. Dziękuję bardzo.
No nie, trochę mnie zmyliła bliskość już granicy z gminą Goleniów, osiedle Kasztanowe, to jeszcze osiedle administracyjne Szczecina. Tak jak powiedziałem na wstępie naszego programu, czekamy na kolejną rozmowę z panem Kacprem Reszczyńskim, rzecznikiem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Mam nadzieję, że jest już kolejny gość, pan Piotr Zieliński, rzecznik miasta do spraw inwestycji. Dzień dobry, panie Piotrze. Ponownie w czasie reakcji witam. Halo?
Halo, jestem. Witam. Słyszymy się?
Witam, tak, słyszymy się. Panie Piotrze, remont trasy zamkowej. Wspominaliśmy o potrzebie tego remontu, o tym, że jest planowany, że został ogłoszony przetarg. Ten przetarg został zakończony i jakie są w tej chwili dalsze plany? Remont trasy zamkowej, mówimy o jezdni nitce wyjazdowej, zjazdowej, że tak powiem,
tak,
w kierunku
Prawobrzeża. Przetarg jest jeszcze w trakcie z racji tego, że nie wybraliśmy oferty. Musimy oczywiście zwiększyć budżet z racji tego, że te oferty przewyższają tutaj zaplanowane środki na realizację tego zadania, więc to pewnie się wydarzy w ciągu kilku najbliższych dni, kiedy będziemy mogli przekazać taką informację co do jakby kierunku, w jakim ten przetarg pójdzie. Także przygotowujemy się pomału do realizacji. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, no to chcielibyśmy jeszcze w tym roku podpisać umowę.
Rozumiem. Panie Piotrze, to znaczy, że trzeba będzie zwiększyć jednak ten budżet, tak? Nie będzie nowego przetargu.
No tak, ponieważ środki, które były zabezpieczone, były po prostu niższe od niższych ofert. No więc w racji tego taka jest procedura. Po weryfikacji wszystkich dokumentów, które zostały złożone, no trzeba dodatkowe środki.
A wiadomo, czy będzie możliwe zwiększenie budżetu na realizację tego zadania?
No to już decyzję podejmą oczywiście radni na sesji budżetowej.
No rozumiem, czyli jeszcze no, być może się okaże, że będzie potrzebny kolejny przetarg, tak czy nie?
Powiem tak, no scenariusze mogą być różne. My liczymy na to, że radni przegłosują budżet, zaakceptują tutaj zwiększenie środków na to, żeby zabezpieczyć te potrzebne pieniądze na realizację tego zadania. Zresztą inwestycja jest potrzebna do realizacji. Trzeba ten obiekt odnowić, zabezpieczyć tak, żeby służył przez kolejne lata bez większych jakby tutaj uciążliwości.
Miasto zabezpieczyło 60 milionów, najtańsza oferta to 84, no prawie 85 milionów. Dlaczego tak dużo? Co będzie robione?
Co będzie robione? No, prace są skomplikowane, są też rozłożone na długi czas i przede wszystkim no, chodzi o wzmocnienie jakby tych elementów, które są, mogą być oczywiście uszkodzone. Tak naprawdę dopiero po wejściu na plac budowy wykonawca stwierdzi, jaki jest jakby dokładny stan całego obiektu. No z takich jakby zewnętrznych oględzin, przed rozebraniem konstrukcji, wejściem jakby w środek tych elementów stalowych, betonowych, no ciężko stwierdzić, co jeszcze ewentualnie trzeba będzie dodatkowo być może w ramach tego zadania zrobić. A to są prace właśnie, tak jak mówiłem, zabezpieczenie powierzchni betonowych, powierzchni stalowych, wykonanie nowej płyty tego obiektu, prace związane z wykonaniem nowych nawierzchni jezdni, montaż urządzeń, barierek zabezpieczających, także kompleksowa jakby modernizacja całej trasy zamkowej.
Panie Piotrze, no z pewnością plan jest taki, że jeżeli już prace ruszą, to ta nitka wyjazdowa zamknięta być nie może. No nie da się.
Nie będzie zamknięta. To też jest jakby przedmiotem samego przetargu. Tutaj wytyczne przyszły wykonawca będzie miał takie, żeby zachować przejezdność. Zakładam, że będą to co najmniej dwa pasy ruchu, także wykonawca będzie pracować tylko na części obiektu i będzie systematycznie w kolejnych etapach przemieszczać się po płycie obiektu, żeby te wszystkie prace zrealizować. A nam też zależy na tym, żeby kierowcy możliwie w jak najmniejszym stopniu odczuli uciążliwości z tytułu tej właśnie inwestycji.
Panie Piotrze, to jaki jest przewidywany harmonogram? Najpierw głosowanie w sprawie budżetu i podwyższenia tej kwoty na remont trasy zamkowej. Kiedy to nastąpi i kiedy podpisanie, ewentualne podpisanie umowy i kiedy rozpoczną się prace i kiedy zakończą? Według optymistycznego scenariusza.
Jeśli wszystko tutaj będzie według tego scenariusza, no to zakładamy, że z kątem prawdopodobnie października, na początku listopada będziemy mogli informację taką o rozstrzygnięciu przetargu podać. No i wtedy oczywiście w zależności od tego, czy będą jakieś ewentualne odwołania, czy też nie, no to liczymy na to, że faktycznie do końca roku być może nam tą umowę uda się podpisać z wybraną firmą.
I od podpisania umowy mamy 2 lata, tak? Na zakończenie.
Tak, dokładnie 2 lata. To też jest tak jakby ułożone w harmonogramie, w kontekście też właśnie pytań, które się pojawiały. Dlaczego te prace trwają dłużej? No przecież nitka wjazdowa pontowana była krócej. No my ten harmonogram tak skonstruowaliśmy, żeby też wykonawca miał uwzględnione te czasookresy, kiedy są trudniejsze warunki pogodowe, kiedy z punktu widzenia pewnych prac, jakby zachowania reżimów technologicznych, technologii wykonywania, wykonywania robót, no tych prac nie powinno się realizować, więc wykonawca tutaj przyszły będzie miał właśnie 24 miesiące, żeby inwestycje zrealizować.
Pan Piotr Zieliński, rzecznik miasta do spraw inwestycji, był naszym gościem. Dziękuję, panie Piotrze.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia, pozdrawiamy. Teraz cmentarz. 1 listopada. Już niedługo, wczoraj otrzymaliśmy telefon od naszej słuchaczki, która opowiada, jak wygląda wejście na cmentarz od ulicy Dworskiej. Przypomnijmy ten telefon.
Dzień dobry, mam na imię Sława. Przyjeżdżam na Wszystkich Świętych z zagranicy i przy ostatniej bramie, przy ulicy Dworskiej, jest przedszkole, tam jest droga wewnętrzna. Później przechodzę przez bramę i zaraz po tym toitoju, który tam jest wystawiony, jest droga dojście do nagrobków. Tak zaniedbana, normalnie błotna droga, kolejne samochody jak przyjeżdżają któreś, które wykonują jakieś nagrobki, po prostu się tam topią. Miałam taką przygodę, sama osobiście w ogóle nie dbają o cmentarz. Gałęzie spadają na pomniki. Nie są drzewa prześwietlane, obcinane. Tragedia jest strasznie.
No tak myślałem, że ten telefon wywoła Państwa reakcję. No i proszę bardzo.
Dzień dobry, mam na imię Danuta. Chciałam się zwrócić i poprzeć tą panią, moją poprzedniczkę, w sprawie cmentarza od ulicy Dworskiej. Ja już jakiś czas temu, to było gdzieś około 2 lat, dzwoniłam też o tą konkretnie drogę, która tam była grzęska, bo tam bardzo dużo liści. Do pojemników, żeby dojść, liście wysypać, jest daleko. Starsze osoby nie dadzą rady. Mało tego, na moich oczach pani już w takim sędziwym wieku, tam były jeszcze między liśćmi dużo kamieni takich jakichś, ja wiem, czy to jakieś cegły, coś tamtego było i pani, która szła o laseczce sama, przewróciła się. Tak fortunnie się nie przewróciła, potukła się na pewno i od tej pory, proszę państwa, się nic nie zmieniło. Do mnie też przyjeżdżają osoby z zagranicy, no między innymi z Anglii, tu mają pochowanych tam rodziców, no i są też zdziwieni, że to taki jest bałagan, że tego nie ma kto zrobić. Wszystko na drogę, na drogę. Droga jest nieutwardzona.
To jeszcze mail w sprawie cmentarza, trochę inna lokalizacja teraz. Duży parking przy ulicy Ku Słońcu i wejście na cmentarz. Mam taką prośbę, aby przy najbliższej audycji, w jakiej pojawi się temat tego cmentarza, zapytać kompetentnej osoby, czy administracja cmentarza nie pochyliłaby się nad problemem alejek na cmentarzu. W szczególności przydałoby się, aby porządnie utwardzić teren zaraz za furtką wejściową na cmentarz od strony ulicy Ku Słońcu, z parkingu, tak zwanego poligonu. Tak zwany poligon dlatego, że kiedyś nie było cmentarza, był tam fragment poligonu. I stąd ta nazwa. Przydałoby się, gdyż po opadach atmosferycznych pojawia się breja, po której ciężko przejść. Można się łatwo na niej pośliznąć. Chociaż około 100 metrów kwadratowych, gdzie za furtką jest rozwidlenie na trzy kierunki alejek cmentarza. Taka sugestia i prośba, kompetentna osoba będzie jutro. W sprawie cmentarza będzie Paulina Łądka, pani Paulina Łądka, która jest odpowiedzialna za komunikację w sprawach komunalnych w Urzędzie Miasta, w Biurze Prasowym Urzędzie Miasta. No i między innymi tak, potwierdzam rzeczywiście wejście, tam są dwa wejścia od tego parkingu i dwa w zasadzie są w fatalnym stanie, ale to jedno, taka furtka, o której pan pisze, za nią tak, rzeczywiście wchodzi się wprost niemal na błoto. 510-37-36. Teraz o budynkach i o wandalach, którzy niszczą te budynki, niszczą elewacje i malują.
Witam serdecznie. Moje nazwisko Jerzy. Dzwonię w takiej sprawie. Chodzi mi o szczecińskie elewacje, mury. Są pomalowane, zeszpecone. Czy w Szczecinie nie ma w ogóle służb, które by się tym zajęły? Są fotokomórki różnego rodzaju, aby wyłapać tych malarzy i ukarać. Dziękuję uprzejmie.
No, temat stary jak farby w sprayu, prawda? Można powiedzieć, i jak do tej pory nie ma takiego mądrego, który by znalazł na to sposób. Niektórzy sobie właściciele budynków radzą w ten sposób, że ta elewacja tak do wysokości, jak można podnieść rękę, mając 2 metry wzrostu, jest wykonana z takiego materiału, który łatwo się zmywa, albo w ogóle takiego, do którego farba się nie przykleja, ale także monitoringi. Chociaż maski, kaptury, monitoring tutaj jest absolutnie bezradny. 510-37-36, zapraszam, czas reakcji. Z nami jest pan Jakub Lewandowski, mecenas Jakub Lewandowski. Dzień dobry panie Jakubie, witam serdecznie.
Kłaniam się, dzień dobry.
No i państwa zapraszam teraz mocno, dlatego że będziemy rozmawiali o strefie płatnego parkowania. Już wszyscy wiedzą, że strefa płatnego parkowania przejdzie lifting. Głosowanie w następny piątek w sprawie właśnie nowego projektu dotyczącego strefy płatnego parkowania. Co się zmieni? Jak łatwo się domyślić, będzie drożej. Strefa specjalnie się nie poszerzy. To przy następnym urealnianiu pewnie nastąpi. Teraz będzie drożej, znacznie drożej za parkowanie. Najważniejsza zmiana to taka, że właściwie cała strefa w tej chwili będzie czerwona, taka ujednolicona i oczywiście większe opłaty, ale bardzo mocno wzrosną tak zwane opłaty dodatkowe. Czyli jak ktoś zaparkuje i nie uiści, albo jak ktoś zaparkuje i uiści, ale mocno pomyli się przy wpisywaniu numeru rejestracyjnego, to jak mówi regulamin strefy płatnego parkowania, traktowane to jest i będzie jako po prostu niewniesienie opłaty. I co się zmieni, jeżeli chodzi o tę opłatę dodatkową? Otóż ona będzie wynosiła, według tego projektu, który będzie głosowany, będzie wynosiła 400 zł. Teraz jest 200, 400 zł, więc 100% podwyżka. No dobrze, dlaczego pan mecenas jest naszym gościem? Ano dlatego, że pomyśleliśmy, nie tylko my zresztą, że można traktować opłatę dodatkową jako rodzaj kary administracyjnej, no coś w rodzaju kary za jakąś niesubordynację, prawda? I pytanie brzmi następująco. Czy tego rodzaju kara, taka kara, jest współmierna do jakiegoś wykroczenia? Panie Jakubie, jak od strony prawnej można by było na to spojrzeć?
Tutaj no, pierwsza podstawowa kwestia to tutaj ta uchwała, którą Rada podejmuje, no, która de facto obowiązuje już przecież uchwała Rady Miejskiej w przedmiocie tej strefy płatnego parkowania i opłaty dodatkowej. Jej podstawą jest ustawa o drogach publicznych, tak? Więc tak naprawdę te regulacje, które zapadają na poziomie gminnym, muszą być zgodne z ustawą. I ustawa oczywiście dopuszcza tego rodzaju opłatę dodatkową, ogranicza natomiast jej wysokość, tak? Maksymalną. I tutaj to się zmieniało na przełomie lat, ta wysokość tej opłaty. Kiedyś to była maksymalna opłata określona w ustawie kwotowo. Obecnie ona jest określona od paru lat, chyba od 2019, określona jest procentowo. Mianowicie jest to maksymalnie 10% minimalnego wynagrodzenia, które
co powoduje tak naprawdę, że jeżeli to minimalne wynagrodzenie rośnie, to no tak naprawdę tą opłatę teoretycznie, tak, maksymalną można zwiększać. Natomiast no tutaj, tak jak pan redaktor powiedział, czy to jest, czy ta wysokość, jeżeli oczywiście ona będzie ustalona w takiej wysokości 400 zł, to tak naprawdę jest prawie że maksymalna chyba kwota obecnie, no bo tam pewnie 4300 jest obecnie, jakoś tak to minimalne wynagrodzenie. W każdym razie no jest to prawie maksimum, tak, obecnie dopuszczalne. No i pytanie, czy będzie to jakby zasadne? No to tak naprawdę pytanie do ustawodawcy miejskiego, no bo zgodnie z przepisem jako takim mieści się to pewnie w tych widełkach, tak, które ustawodawca ustala, czyli nie będzie niezgodne akurat z tym przepisem, który by mówił, że no nie można...
Nie przekracza tej ustawowej granicy.
To najczęściej jest tak we wszystkiego rodzaju podatkach i opłatach lokalnych. Ustawodawca wyznacza pewne maksima. To dotyczy, nie wiem, na przykład podatku od nieruchomości. No tu podobnie, tak? Bo tak jak pan redaktor powiedział, to traktowane jest po części przez nas, nawet tak się przyjmuje, że jest to rodzaj jakiegoś... Niektórzy to uważają, że to jest mandat za parkowanie, czy tak to mówią.
Tak, kara, tak się potocznie o tym mówi. Tak.
Tak, no jest to tak naprawdę opłata dodatkowa, tak, tak to nazywa ustawodawca i generalnie ten maksymalna wysokość jest określona. No ja powiem szczerze, no dla mnie ta opłata, biorąc pod uwagę, że jest to prawie maksimum, jakie przewiduje ustawodawca, i to maksimum ogólnopolskie, no wydaje mi się jednak za wysokie, no bo taka sama opłata może być, nie wiem, ustalona w Warszawie na przykład, akurat nie badałem tego, jak to jest zrobione, no ale wiadomo, że te, no moim zdaniem Rada Miejska, uchwalając tego typu uchwałę, powinna wziąć pod uwagę też dochody mieszkańców danej gminy, gdzie taka uchwała jest, zapada. No i wiadomo, że takie dochody w przypadku Szczecina no będą jednak dużo niższe niż w przypadku innych tych miast większych.
Wejdę w słowo, panie Jakubie, bo rozmawialiśmy już kilka razy na temat tego projektu zmian w strefie płatnego parkowania i generalnie miasto stoi na stanowisku, tak jak zresztą powiedziałem na początku naszej rozmowy, że jest to urealnienie, co znaczy, że jest to dostosowanie tych cen za parkowanie w Szczecinie do inflacji. No ale dobrze, inflację mierzy się na podstawie wzrostu cen dóbr, prawda, i usług. Natomiast nie padło tutaj żadne wyjaśnienia, nawet pytanie dotyczące, czy miasto zorientowało się, jak wzrosły dochody mieszkańców.
No, tak, no zgadzam się.
Czy te dochody jakby są identyczne jak ta inflacja wynikająca ze wzrostu cen towarów i usług?
No bardzo wątpię. No tutaj ten mechanizm, tak jak powiedziałem, dotyczący maksymalnej wysokości opłaty, on jest powiązany w pewien sposób, to trzeba uczciwie powiedzieć, z minimalnym wynagrodzeniem, tak? Więc no pewnie jest to takie, mówię o ustawodawcy, nie mówię o mieście, tak? No ustawodawca stał na stanowisku, że tak naprawdę jeżeli będzie rosła minimalne wynagrodzenie, no to teoretycznie można te opłaty podwyższać. Więc pewnie taki jakby był zamysł tej regulacji. Natomiast no, nie ma to charakteru na pewno, no, nie jest to równoważne, bo te płace rosną realnie różnie w różnych gminach. No i tak jak powiedziałem, no, dla mnie ustalenie jednak tej opłaty no, praktycznie w maksymalnej wysokości, no tutaj jednak w regionie, który no, nie ma dochodów porównywalnych, myślę na przykład nie wiem, aglomeracją warszawską.
Dobrze, to porównamy w takim razie, panie Jakubie, z Warszawą, ponieważ w Warszawie jest ta maksymalna, czyli po upływie 7 dni maksymalna opłata dodatkowa za nieuiszczenie to jest 300 zł, więc grubo wyprzedziliśmy Warszawę w tym momencie.
No właśnie, no to wydaje mi się nieadekwatne. Ja powiem szczerze tak, no w ustawie jako takiej w ogóle nie ma powiązania tej opłaty za bardzo z inflacją. No ja jakby rozumiem tą argumentację, bo inflacja była siłą rzeczy no, wysoka w ostatnim czasie, ale no tak jak tutaj pan redaktor powiedział, no jednak ten wzrost, mimo że
na papierze, że tak powiem, w tej gospodarce wśród przedsiębiorstw następuje i ta średnia pensja teoretycznie rośnie, no to myślę, że ona rzeczywiście tej inflacji chyba nie goniła, przede wszystkim nie w naszym regionie, tak? No bo to jakby trzeba byłoby odróżnić. Więc dlatego uważam, no ale to już jest kwestia już taka, bym powiedział, radnych, dotycząca ustalenia tej wysokości, no że ona jednak, skoro w Warszawie ta opłata jest niższa, no to w Szczecinie, gdzie te dochody mieszkańców są jednak niższe, no nie powinna przekraczać stawek warszawskich. Tak? To wydaje się nierealne. No podobnie jak zresztą z tymi stawkami za godzinę parkowania, tak? Bo tutaj też są regulacje.
4,40 jest w tej w nowym pomyśle, w nowym projekcie 4,40 za godzinę parkowania. Oddamy głos słuchaczom. Pan Stanisław najpierw. Dzień dobry.
Dzień dobry. A co z emerytami i rencistami, którzy mają 1000-2000 zł, są potraktowani, gdy są wzywani do urzędów w centrum Szczecina, do urzędu wojewódzkiego i innych, muszą gdzieś zaparkować, no i nie zawsze zdążą dopłacić albo prawidłowo wypisać, bo są problemy z tym wypisywaniem. Ja, powiedzmy, dorosły człowiek i kilkakrotnie musiałem dzwonić i się dopytywać, jak to zrobić, żeby prawidłowo wypełnić ten cały ten druczek. Niby teoretycznie jest to fajnie, ale no niestety nie jest tak pięknie, jak to wygląda i prosiłbym, żeby...
Tak, mówi pan, o wpisywaniu numeru rejestracyjnego?
Też, opłaty tam, te wszystkie, które trzeba wcisnąć i ten, no i próbowaliśmy kilkakrotnie
O parkomacie pan mówi i całej procedurze, tak? Którą trzeba przejść, żeby uiścić.
Tak, tam jest właśnie problemy, a osoby starsze, no niestety nie...
No jest to skomplikowane, panie Stanisławie, przyznam.
A jak zawozimy kogoś na do lekarza czy gdziekolwiek do urzędu, to nie załatwia się sprawy w godzinę, dwie, wykupuje się na 5 godzin, nieraz nie starczy.
Tak, panie Stanisławie, dziękuję. Za chwilę do tych parkomatów przejdę i powiem coś o wpisywaniu numerów rejestracyjnych. Jeszcze pan Zbigniew. Halo?
Pół żartem, pół serio. Halo, słuchasz mnie?
Tak.
Jeżeli dobrze rozumiem, to miasto tą opłatę dodatkową robi razy dwa w stosunku do poprzedniej, tak?
Tak, 100%.
To ja mam propozycję, żeby miasto też zwiększyło jeszcze jedną opłatę, do której właśnie miasto decyduje, a nie użytkownicy, żeby razy dwa zwiększyło również stawki na taksówkach. Nam też rośnie, więc bardzo bym o to prosił. Tyle w temacie. Dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam. Dobrze, to wrócę do tych parkomatów i do wpisywania numerów rejestracyjnych. Otóż ustawa nic nie wspomina o takim obowiązku, że trzeba przy dokonywaniu opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania podawać swój numer rejestracyjny. Co więcej, nie ma również w regulaminie szczecińskiej strefy płatnego parkowania jasno zdefiniowanego takiego obowiązku. Jest mowa o numerze rejestracyjnym, ale żaden punkt nie nakłada takiego obowiązku, a zatem niektórzy mieszkańcy naszego miasta stoją na stanowisku, że ten wymóg wpisywania w parkomacie numeru rejestracyjnego pojazdu jest niezgodny z prawem po prostu. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że pomyłka, nie mówimy o jakiejś jednoznakowej pomyłce, ale o jakiejś bardziej, jakiejś poważniejszej, że taka pomyłka właśnie skutkuje tym, że trzeba wtedy zapłacić tę opłatę dodatkową. Jest to traktowane jako po prostu niewniesienie opłaty w ogóle. To tak tytułem wyjaśnienia. Panie Jakubie, dobrze, to jest opłata dodatkowa, to nie jest kara, chociaż wszyscy traktują to jako karę, niektórzy nazywają to mandatem. 400 zł, jeżeli traktować to jako karę, to przyzna pan, że to jest absolutnie niewspółmierne do jakiegoś, nazwijmy to, wykroczenia. Ktoś zatrzymał, zaparkował, stoi i nie zapłacił.
Tak, znaczy ja powiem w ten sposób, no teoretycznie o tyle jest to dziwne, jeżeli dokonujemy jakiejś klasyfikacji czynów, powiedzmy to, jakichś tam, trudno powiedzieć, niedozwolonych, tylko czynów jakichś, które uważamy za niedopuszczalne, no że tak naprawdę możemy mieć do czynienia z wykroczeniami, czy nawet przestępstwami, gdzie jakaś najniższa kara grzywny wymierzona teoretycznie mogłaby być
podobna jak ta opłata dodatkowa,
gdzie tak naprawdę nie mamy możliwości w żaden sposób badania, no bo to też tego żaden też organ nie robi, tak? Żaden organ nie weryfikuje, jakie były okoliczności tak naprawdę nałożenia tej kary, czy one były usprawiedliwione, czy nie. No tutaj to jest po prostu pewien automatyzm, tak? W przypadku wykroczenia czy w przypadku przestępstwa sąd bierze pod uwagę przy wymiarze kary sytuację dotyczącą samego czynu, okoliczności jego popełnienia, a nawet sytuację majątkową, tak, sprawcy, i to ma znaczenie przy wymiarze kary grzywny. Natomiast no tutaj będziemy mieli do czynienia z automatyzmem, tak, i to jest niewątpliwie problem. I to może po prostu być pewnego rodzaju odczucie takiej niesprawiedliwości rzeczywiście społecznej. Mhm. No i też odnośnie tej...
Panie kwestii... Jakubie, czy to może być podstawa do zakwestionowania tych przepisów? Po głosowaniu jeszcze zajmie się tymi przepisami, tą nową uchwałą, zajmie się Urząd Wojewódzki, który ma tutaj pewne uprawnienia i może na przykład stwierdzić, że ta uchwała nie jest zgodna z prawem.
Tak, no to oczywiście ta uchwała będzie pewnie przedmiotem, bo powinna być przedmiotem analizy służb wojewody. Wojewoda może tutaj w tej sprawie wydać rozstrzygnięcie nadzorcze. Czy on to zrobi, nie wiem, no bo tutaj tak naprawdę to trzeba dokonać naprawdę dogłębnej analizy całej tej uchwały po jej przyjęciu. No problemy mogą dotyczyć różnych kwestii i problemów proceduralnych związanych z przyjęciem, czy też jakichś regulacji dotyczących zawartych w samej uchwale. No mogą być różne tutaj rzeczywiście problemy. Ta uchwała na pewno jest rozbudowana. To nie są tylko same stawki pewnie modyfikowane, więc generalnie no, problemów tutaj na pewno może być sporo. Tym bardziej, że już kiedyś mieliśmy do czynienia tutaj z uchwałą miasta Szczecin, Rady Miejskiej w Szczecinie, która została zakwestionowana. Co prawda nie przez akurat chyba wojewodę, tylko przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, ale no, na pewno może być to w jakiś sposób podważane, tak? Mhm. Podobnie tak naprawdę też uchwała, jak każdy inny akt prawa miejscowego, teoretycznie może być zaskarżona do sądu administracyjnego przez osobę, która ma w ten interes prawny, więc teoretycznie tutaj taka sytuacja też może mieć miejsce, że być może jakieś skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie zostaną.
Jednym słowem podsumowując, ta opłata dodatkowa 400 zł, to trzeba podkreślić, że to po upływie 7 dni, w ciągu pierwszych 7 dni, jeżeli ktoś zapłaci, to 200 zł, ale dobrze, no przecież może się zdarzyć, że ktoś akurat nie ma, nie wiem, przeoczy, zapomni, prawda, 400 zł maksimum, mimo że mieści się w tych ustawowych widełkach, wydaje się opłatą zawyżoną, bo to jest 100% podwyżka, więc nie ma nic wspólnego z tą inflacją, na którą powołują się urzędnicy, to po pierwsze. Inne miasta, no Warszawy tutaj podaliśmy za przykład, mają mniej, 300 zł maksymalna opłata. No i co więcej, to już, prawda, zahacza nawet o takie grzywny wynikające gdzieś z kodeksu wykroczeń. I w naszym odczuciu jest to za dużo. Być może wojewoda na to zwróci uwagę, jego służby, a my chcielibyśmy jeszcze raz na ten temat porozmawiać z radnymi szczecińskimi w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, do takiego spotkania w czasie reakcji dojdzie i jeszcze przedyskutujemy tę sprawę. Być może tę opłatę da się skorygować jeszcze przed głosowaniem. Panie Jakubie, bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Jakub Lewandowski, pan mecenas Jakub Lewandowski był naszym gościem. Dziękujemy i pozdrawiamy.
Dziękuję uprzejmie.
Do usłyszenia. Zmienimy trochę temat. Teraz telefon dotyczący dworca na Kolumba, jeszcze przebudowa, jeszcze prace, ale to akurat telefon dotyczący w ogóle sytuacji na dworcu. I nasz słuchacz skarży się, że trudno połapać się, przy którym wejściu jesteśmy.
Ja kiedyś dzwoniłem chyba 2 lata temu do państwa w takiej sprawie. Chodzi mi o oznakowanie wejść i wyjść na dworzec główny w Szczecinie, PKP. Jest ich chyba 6 i no, są trudności. Jeżeli ktoś przyjedzie, to nie wie, w którym wyjściem akurat wyszedł z dworca. Często taksówkarze i rodziny przyjeżdżają i się szukają na tym dworcu, bo osoby nie umieją określić, przy którym dokładnie wejściu czy wyjściu są. Może by ktoś się zainteresował tym, żeby to jakoś oznaczyć A, B, C, czy 1, 2, 3. No, jest to bardzo prosta rzecz, ale ułatwi każdemu i podróżnemu, i temu, kto przyjeżdża po tego podróżnego, znalezienie się na dworcu.
Dziękujemy za sygnał. Przekażemy PKP taką sugestię, żeby jasno i prosto oznaczyć wyjścia i wejścia. drzwi wejściowo-wyjściowe na dworzec główny w Szczecinie. I teraz bardzo ważny telefon w sprawie, no właśnie, Kolumba i remontu. Posłuchajmy.
Dzień dobry, szczeciński kierowca. Właśnie przysłuchuję się audycji w Radiu Szczecin na temat remontu w Szczecinie. Zapraszam kogoś w chwili obecnej na ulicę Kolumba, wyjazd spod wiaduktu w stronę dworca głównego. Właśnie w chwili obecnej przecinane jest nowe torowisko fleksem i palnikiem. Więc zastanawiam się, co będzie ze strukturą świeżo położonego asfaltu na wiosnę, gdzie akurat temperatura rozpuszcza ten asfalt. Jak można coś takiego zrobić, nie odebrać torowiska, jakiegoś przeglądu technicznego, położyć asfalt, a teraz wszystko to ciąć. To jest jakiś bezsens.
No, dziękujemy za ten sygnał. Natychmiast zadzwoniliśmy do rzecznika tramwajów szczecińskich, do pana Wojciecha Jachima, z prośbą o wyjaśnienie, co się dzieje. Pan Wojciech Jachim to sprawdza i jak najszybciej, mamy nadzieję, że to już będzie jutro, w jutrzejszym czasie reakcji wyjaśni. Jeszcze jeden sygnał, także czekający na wyjaśnienie. Czy można dowiedzieć się, dlaczego przejazd kolejowy na ulicy Zaleskiego bez przerwy się psuje? Już przynajmniej trzeci raz wywieszony jest znak stopu z podpisem o uszkodzeniu rogatki szlabanu. Nie dość, że trwa to już kilka miesięcy łącznie, to oznakowanie jest zdejmowane i ponownie zakładane. Czy to znaczy, że nie umieją naprawić raz, a dobrze? No i jeszcze są zdjęcia z zatoczki autobusowej, która znajduje się na ulicy Werny Chory. Te zdjęcia można obejrzeć na naszej stronie internetowej. To a propos naszej rozmowy z rzecznikiem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, z panem Kacprem Reszczyńskim, który mówił o ulicy i o przesunięciu przystanku na ulicy Żwirki i Wigury. Tam również była zatoczka, autobus się zatrzymywał, ale ze względów bezpieczeństwa, bo zatrzymujący się w zatoczce autobus miał zasłaniać przejście dla pieszych, ten przystanek cofnięto. No i tutaj słuchacz podaje właśnie przykład z ulicy Werny Chory. Jest zatoczka i przed rondem jest przejście dla pieszych. Wygląda na to, że skutecznie zasłaniane przez zatrzymujące się na przystanku tramwaje. Na dzisiaj to wszystko w czasie reakcji. Jutro Janusz Wilczyński po 12:00 Państwa przywita. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.